Rozdział 22. Stary wróg. Mimo że Lorkin wydężał wzrok, żeby przyjrzeć się czarnej smudze, którą dostrzegł przed sobą na drodze, widział tylko tyle, że ktoś się tam ruszał. To chyba jakaś grupa na koniach. Rzucił okiem na Savarę. Królowa bacznie obserwowała drogę, więc nie mogła tego przegapić, a jednak nie wyglądała na zaniepokojoną. Spojrzał na Tywarę, która jechała obok. Ze skwaszoną miną wierciła się w siodle. Uśmiechnęła się, widząc, że to zauważył. To dopiero kilka godzin, a już się poobcierałam. Konie podarowali im byli niewolnicy w jednym z majątków, które wyzwolili tego ranka. Wyzwolili, czyli po prostu weszli i zabili właściciela i jego braci magów. Niejednokrotnie jedynym ostrzeżeniem przed nadchodzącym atakiem było nagłe zniknięcie niewolników. Choć wszyscy stawiali opór, większość najwidoczniej wcześniej nie dbała o to, by gromadzić moc. Po co mieliby to robić? Przecież to nie Ichani, którym nieustannie grozi atak innych czarnych magów. Prawdopodobnie gromadzą moc tylko wtedy, kiedy jest im potrzebna do wypełnienia określonego zadania. Z tego powodu nie miało się wrażenia, że giną jako ofiary wojny, ale raczej, że są mordowani. Wydaje mi się, że nie toczymy wojny, tylko wdzieramy się do ich domów i zabijamy mężów, synów i ojców. Gdybyśmy stanęli naprzeciw nich jako jedna armia, nadal zabijalibyśmy mężów, synów i ojców, ale wtedy byłoby to sprawiedliwe. A jednak zdrajcy nie zachowywali się jak triumfujący zwycięzcy, od niechcenia lub z zemsty wybijający całe rodziny, zbierający łupy i torturujący ludzi. Gdyby tak było, Lorkin pewnie pożałowałby, że się do nich przyłączył. Byli raczej litościwi i skuteczni, ale bezwzględni. Pomyślał o klejnocie, który dała mu matka. Przypomniał sobie, że ojciec wymusił na Zarali obietnicę, że zdrajcy położą kres niewolnictwu. Ojciec tego chciał. Za każdym razem, kiedy Lorkin miał chwilę zwątpienia albo tracił odwagę, myślał o wyzwolonych niewolnikach i mówił sobie, że robią to wszystko w słusznej sprawie. Na początku sądził, że kiedy zaczną atakować, trafią na lepiej przygotowanych Ashakich, a jednak wyraźnie było widać, że żaden nie spodziewał się ataku. Być może ci, których zabito wcześniej, byli zbyt zaaferowani obroną, żeby ostrzec innych. Być może liczyli na to, że niewolnicy przekażą wiadomość, ale niewolnicy popierający zdrajców zadbali o to, by ci lojalni wobec swoich panów nie ostrzegli reszty. Lorkin wiedział, że pewnego dnia komuś uda się przekazać ostrzeżenie. Może któryś z Ashakich ostrzeże innych w myślach, albo za pomocą pierścienia z krwawym klejnotem. Nawet jeśli grupa Savary zdoła ich zabić, zanim do tego dojdzie, inne grupy mogą nie zdążyć. Kiedy wieści wyprzedzą nadchodzących zdrajców, nic już nie będzie stało na przeszkodzie, żeby dowiedziało się o nich całe miasto. A gdy tak się stanie, zdrajcy nie będą już atakować jednego lub dwóch magów w każdym majątku, ale staną naprzeciw całej ich armii. I właśnie dlatego serce zaczęło walić Lorkinowi w piersi, na widok cienia na drodze. Skoncentrował się na myślach Tywary i wyczuł gorliwe wyczekiwanie i jedynie drobne ukłucie niepokoju. Nie zginął już nikt więcej spośród zdrajców, zauważył. Ale to nie potrwa długo. Tywara dostrzegła, że Lorkin patrzy na nią ze zmarszczonymi brwiami i uśmiechnęła się. Nie martw się, to tylko kolejna drużyna. Kiedy wszyscy znajdziemy się bliżej miasta, nasze grupy się połączą. Z ulgą odwrócił wzrok i przyglądał się nadchodzącym zdrajcom. Cienie ukształtowały się w postacie ludzi na koniach. Wśród jeźdźców zaczął odróżniać kobiety i mężczyzn. Twarze stały się rozpoznawalne. Usłyszał, jak z ust Tywary wyrywało się przekleństwo w chwili, kiedy rozpoznał jedną z osób. — Co ona tu robi? — mruknął. Tywara westchnęła. Na czas ataku kara Kali została zawieszona, powiedziała. Tak jak moja. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy przegrali przez to, że zabrakło mocy dwóch magów. Przyglądał się, jak Kalia przebiega wzrokiem po całej grupie Savary i jak rzednie jej mina na widok jego i Tywary. Wszyscy jesteśmy po jednej stronie, rzekła Tywara. Wolałabym jednak, żeby Kalia znalazła się w grupie atakującej drugą stronę miasta, dodała już ciszej. Savara zwróciła się do nich. Będę miała na nią oko i ucho. Skierowała się ku nadchodzącej grupie i pośpieszyła konia, wyjeżdżając im naprzeciw. Lorkin z ulgą spostrzegł, że kobietą, która wyszła jej na spotkanie, nie była Kalia. Była to mówczyni Halana, przywódczyni twórców kamieni. Przynajmniej Kalia nie stoi na czele grupy, powiedział. Tywara zachichotała. Nie jesteśmy aż tak głupi. Halana położyła dłoń na sercu, po czym ponownie wzięła wodze w ręce i zatrzymała konia obok wierzchowca Savary. Jakieś wieści? Spytała Savara. Straciliśmy Wilanię i Sarwę, odparła Halana. Wpadły w zasadzkę. A więc ktoś ostrzegł Ashakich. Najprawdopodobniej. Jakieś problemy? Kilkoro niewolników za bardzo się rozochociło, westchnęła. W jednym z majątków zabili całą rodzinę i nadzorcę niewolników, który był jednym z naszych zwolenników. Powiedziałam im, że nie takie mamy zamiary, ale nie za bardzo słuchali. Halana pokiwała głową. Jeszcze będziemy mieć podobne kłopoty. Dawałam niewolnikom do zrozumienia, że z rodzinami sami będziemy radzić sobie później. To by mogło zadziałać pod warunkiem, że nie będą zbyt entuzjastycznie pełnić roli więziennych strażników. Savara rozejrzała się wokoło. Ruszajmy dalej. Dwie grupy połączyły się w jedną. Lorkin zauważył, że Kalia ustawiła się tak, by Savara i Halana znalazły się pomiędzy nią a Tywarą. Obie przywódczynie omówiły plany na wypadek, gdyby wyzwoleni niewolnicy nie byli w stanie zapewnić zdrajcom prowiantu. Po pewnym czasie Savara odezwała się nagle na tyle głośno, by wszyscy ją słyszeli. Cóż to za problem, nad którym tak debatujesz, Kalio? Lorkin odwrócił głowę, a Kalia spojrzała na niego, a potem na królową. Wyprostowała się. Mamy wśród nas kogoś, kto nie jest zdrajcą. Doradzałam tylko Cyrii, by zachowała ostrożność. Cyria nie musi się tu nikogo obawiać. Wszyscy jesteśmy zdrajcami. Lorkin jest Kyralianinem. Kyralianinem z urodzenia, a teraz jest zdrajcą. Wśród nas są były niewolnice i kobiety, które kiedyś były żonami i siostrami Ashakich. Wszystkie postanowiły do nas dołączyć i wszystkie są nam potrzebne. Ale on jest magiem gildii i mężczyzną. Savara uśmiechnęła się. Gdyby spotkanie z jego matką przyniosło oczekiwany skutek, to na Arwis pomaszerowałybyśmy z setkami magów gildii, a wśród nich byłby nie jeden mężczyzna. Czyżby niepokoiło cię towarzystwo tak wielu mężczyzn, Kalio? Oczywiście, że nie, choć nie ufałabym im tak bardzo jak ty. Kalia popatrzyła na Savarę z ukosa. A zatem gildia nie pójdzie na wojnę z Ashakimi, a on nadal tu jest. Jesteś pewna, że nie jest szpiegiem? Jestem pewna. Czy naprawdę myślisz? Kalia zamilkła, gdy jeden ze zdrajców na tyłach zawołał Savarę. Wszyscy się odwrócili i dostrzegli, że mężczyzna wskazuje drogę. Kilkaset kroków za nimi chmura kurzu kłębiła się za galopującym w ich kierunku jeźdźcem. Stać, rozkazała Savara, i postawić osłonę. Wkrótce jeździec do nich dotarł. Koń zwolnił do stępa, a jego ciemne od potu boki unosiły się i opadały. Jeździec był dobrze ubranym młodym mężczyzną, ale budowa jego ciała i karnacja wskazywały na to, że jest byłym niewolnikiem. Królowo Savaro, powiedział kładąc dłoń na sercu. Wysłano mnie, by cię ostrzec, że podąża za wami dwoje Kyralian. Zamilkł na chwilę. Czarny Maxonea i Ascha, mistrz Regin. Próbowaliśmy ich zatrzymać w majątku, ale sprzeciwili się nam i wydostali, używając magii. Lorkin stłumił westchnienie. Powinien był się tego spodziewać, ale skoro nie pozwoliłem Tywarze, by poszła na wojnę beze mnie, to jak mógłbym oczekiwać, że matka pozwoli, bym ja poszedł bez niej? Czy ktoś został ranny? Mężczyzna pokręcił głową. Kalia mruknęła coś pod nosem. Savara wpatrywała się w nią z mrużonymi oczami. Spojrzała na Lorkina, pytająco unosząc brwi. Wzruszył ramionami. Nie wiem. Nie mówiła, że planuje ruszyć za mną, za nami. Szpieg, powiedziała Kalia. Królowa obrzuciła ją gniewnym spojrzeniem. Wystarczy, Kalio. Popatrzyła po wszystkich, skupiając wzrok na dwóch osobach, kobiecie i mężczyźnie. Saral, Temi, wyjdźcie na spotkanie czarnemu magowi Sonei i poproście o wyjaśnienia. Sięgnęła do przytroczonego do pasa woreczka i wyjęła z niego pierścień. Kiedy rzuciła go kobiecie, w blasku słońca błysnęło coś żółtego. Użyjcie tego, żeby przekazać mi, co powiedzieli. Dwoje wybranych zdrajców pokiwało głowami i z oczywistym niezadowoleniem z powodu wyznaczonego zadania odjechało wraz z posłańcem. Savara trąciła piętami konia, który ruszył stępem i wbiła wzrok w drogę, którą miała przed sobą. W ponurej ciszy obie grupy ruszyły dalej, ku następnemu majątkowi i następnej bitwie. Lilia przyłożyła pióro do papieru i próbowała rozgryźć swoje notatki z porannego pokazu uzdrawiania. Wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze. Choć zmniejszono jej liczbę przedmiotów i przesunięto w czasie ukończenie studiów, nadal ciężko jej się było skupić w takich chwilach. Łatwiej było się zmotywować, kiedy myślałam, że mogę wybrać uzdrawianie jako swoją specjalność. A jaki to ma sens teraz, kiedy w ogóle nie mogę wybrać specjalności? Zostanie czarnym magiem, a jej gotowość do walki była ważniejsza niż gotowość do uzdrawiania. Nie zostałam nagle entuzjastką sztuk walki, a jednak te nowe zajęcia z Kallenem są ciekawe. Może uda nam się wiele dowiedzieć o czarnej magii. Przecież Gildia nie studiowała jej przez całe stulecia i nie wie wszystkiego. W trakcie dzisiejszego pokazu uzdrawiano mężczyznę, którego przypadkowo pchnięto drewnianym mieczem w trakcie lekcji walki na miecze. Miecz treningowy przebił wzmacnianą skórzaną zbroję, ale rana nie była głęboka. Rzadko zdarzały się takie wypadki. Cięcia miecza zwykle ześlizgiwały się po zbroi, a przy pchnięciach nie używano pełnej siły. Jednak tym razem mężczyzna przyskoczył do przeciwnika, który w złości pchnął mocniej niż mu się wydawało. Szybkie, mocne pchnięcie, pomyślała. Właśnie tego chciałabym się nauczyć, używając magii zamiast noża, żeby przeciąć naturalną barierę na skórze, zanim użyję czarnej magii, by pobrać moc. Podniosła wzrok i zauważyła, że obserwuje ją nauczycielka. Uświadomiła sobie, że wpatruje się w pustkę, zapomniawszy o notatkach. I myślę o tym, jak zabić człowieka, posługując się czarną magią. Uczniowie również odwracali się w jej kierunku, ale ich ignorowała. Gdy dzisiejszego ranka weszła do gmachu uniwersytetu, a później do jadalni, inni nowicjusze patrzyli na nią i szeptali prawie tak samo, jak zaraz po jej powrocie na uniwersytet. Najprawdopodobniej Bokkin rozpuścił plotki o jej lekcji z Kallenem. I na pewno nie powiedział prawdy. Bokkin nie przyznałby, że wplątał się w sytuację, w której przeczytano jego myśli, więc pewnie coś zmyślił. Żałowała, że Kallen nie powiedział w obecności pozostałych nowicjuszy, czego chce od Bokkina. Wtedy dowiedzieliby się, że czytała jego myśli, a gdyby ujawniła coś na jego temat, nie mógłby zaprzeczyć. Choć przecież nie zamierzam nikomu mówić o tym, czego się dowiedziałam, pomyślała. Tak się po prostu nie robi. Bokkin nie został przecież oszukany ani do niczego zmuszony i mógł w każdej chwili wyjść. Ale może opowiadać, że było inaczej. Nie może o nic oskarżyć ani mnie, ani Kallena, bo musiałby wtedy pozwolić któremuś magowi na przeczytanie swoich myśli, by to potwierdzić. Mimo wszystko mógłby zasugerować, że zdarzyło się coś innego. Zadumała się nad jego planem, a właściwie potrzebą osłabienia innych, zanim staną się silniejsi od niego. Skoro nie podoba mu się, że ktoś może być potężniejszy, to nigdy nie będzie szczęśliwy. Otaczali go silniejsi magowie, a skoro jego magiczna moc była przeciętna, to zawsze znajdzie się ktoś, od kogo będzie słabszy. Może przeprowadzi się dokądś po skończeniu studiów. Dokądś, gdzie wszyscy będą słabsi od niego. Wzdrygnęła się na tę myśl. Do czego byłby w stanie się posunąć, by zyskać pewność, że jest najpotężniejszy i wszyscy o tym wiedzą? Ktoś powinien mieć go na oku. Może Kallen albo któryś ze starszych magów, albo ona sama. Pewnego dnia zostanie starszym magiem. Może to jej w udziale przypadnie pilnowanie Bokkina. Mistrzyni Lilio! Jej serce zakołatało, gdy zdała sobie sprawę, że znowu wpatruje się w pustkę. A jednak w spojrzeniu nauczycielki nie było dezaprobaty. Wskazała na drzwi. Lilia podążyła za jej wzrokiem, a na widok znajomej twarzy serce znów podskoczyło jej w piersi. Jonna. Służąca przywołała ją gestem. Lilia wstała, ukłoniła się nauczycielce i przemykając pomiędzy ławkami, wymknęła się z sali. Co się stało? Zapytała. Jonna rozglądała się po korytarzu. Eni była u Sonei, powiedziała. Mówiła, że chyba pojawił się intruz tam, wiesz gdzie. Lilia wstrzymała oddech. Dawno? Czekała na mnie chwilę, ale nie wiem jak długo. Znalezienie sali lekcyjnej trochę mi zajęło. Powinnam się pospieszyć. Zrobiła krok, po czym przystanęła. Lepiej pójdę w drugą stronę. Będzie szybciej. Mogłabyś jej powiedzieć, że już idę? Jonna pokręciła głową. Od razu wróciła do siebie. Służąca zmarszczyła brwi. Jeśli chcesz iść drogą, o której myślę, pójdę i dopilnuję, żeby nikt cię tam nie zauważył. Dziękuję, Jonno. Lilia ruszyła w kierunku bocznego korytarza, prowadzącego w głąb budynku. Kiedy dotarły do ukrytych drzwi, które odblokowała Eni, Jonna podeszła do następnego bocznego korytarza i wyjrzała za róg. Skinęła głową. Czysto. Uważaj na siebie, szepnęła. Będę uważać, odpowiedziała Lilia. Po chwili pociągnęła za dźwignię otwierającą drzwi i zniknęła w ciemności. Niesamowita jest świadomość, że wszyscy ci ludzie byli niewolnikami, rzekł Regin. To prawda, zgodziła się Sonea. Wspięli się właśnie na szczyt długiego, niskiego wzgórza. Droga, którą mieli przed sobą, ciągnęła się niemal zupełnie prosto i było na niej tłoczno od ludzi i wozów, a nawet nielicznych ekstrawagancko wyglądających powozów. Na początku zastanawiała się, z jakiego właściwie powodu byli niewolnicy zaczęli wędrować, poza tym, że chcieli skorzystać z wywalczonej wolności i udać się, gdzie tylko zapragną. Najrozsądniej byłoby przejąć majątki, w których pracowali, żeby mieć jedzenie i dach nad głową. A potem Sonea i Regin byli świadkami spotkania dwóch kobiet, starszej i młodszej, i okazało się, że to matka i córka. Młoda kobieta płakała z radości, kiedy jakiś mężczyzna podał jej małe dziecko. Dwaj młodzi mężczyźni biegli sobie na spotkanie, krzycząc – bracie! Pary w każdym wieku obejmowały się, spacerowały i rozmawiały ze sobą. Ich właściciele mogli zabraniać im małżeństw, pomyślała. Hodowali ich jak zwierzęta, ale nie mogli zabronić im odczuwania więzi rodzinnych i miłości, mimo że niewolnictwo istnieje tu od ponad 1000 lat. Zawsze uważałem, że niewolnictwo jest czymś złym i szczyciłem się tym, że w Kyrali położono mu kres, kiedy tylko było to możliwe, rzekł Regin. Ale to było wieki temu. My, Kyralianie, nigdy tego do końca nie rozumieliśmy, bo nigdy sami nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Sonea przytaknęła. Spojrzawszy na Regina, odczuła niespodziewane wzruszenie. Nawet jeśli zdrajcy przegrają, to przynajmniej udało mi się dostrzec w nim współczucie i pokorę. Może właśnie dlatego nie byliśmy w stanie z tym skończyć, kontynuował, gdy podbiliśmy Sahakę. Minęło zbyt wiele czasu, odkąd sami mieliśmy do czynienia z niewolnictwem. Sonea pokręciła głową. Przecież upłynęło zaledwie 500 lat, od kiedy Kyralia i Elaine odzyskały niepodległość i zniosły niewolnictwo. Wystarczająco, żeby ci, którzy je znali, zmarli ze starości i żeby dla ich potomków stało się abstrakcyjnym pojęciem. A mimo to czujemy do niewolnictwa awersję przekazywaną przez kolejne 700 lat. Tylko dlatego, że kojarzy nam się z Sahakanami. Sonea zaśmiała się ponuro. No tak. Za to ich nienawidzimy, sądząc, że sami przewyższamy ich pod względem moralnym. Nigdy nie bagatelizuj przyjemności płynącej z dostrzegania wad u innych. Regin popatrzył na nią ze zmarszczonymi brwiami. Chyba nie myślisz, że niewolnictwo jest... Oczywiście, że nie. Żałuję tylko, że nie zrobiliśmy tego, kiedy mieliśmy okazję. Wskazała na ludzi, których mieli przed sobą. I że krainy sprzymierzone nie przyjęły propozycji zdrajców. Chciałabyś, żebyśmy poszli na wojnę w sytuacji, w której większość z nas jest za słaba, żeby zmienić jej bieg? Tak, ale żebyśmy zrobili to na swój sposób. Regin popatrzył na nią, a po chwili szeroko otworzył oczy. Gildia miałaby przekazać całą moc tobie i Kallenowi. I tak właśnie się stało. Trzeba było po prostu przygotować i wysłać jeszcze Kallena. A może Lilię? Regin zmarszczył brwi. Nie, jest za młoda. Niewiele młodsza ode mnie, kiedy po raz pierwszy brałam udział w wojnie. Ale zgadza się, nie życzyłabym jej tego. Nie powinniśmy ryzykować utraty wszystkich magów, którzy znają czarną magię. Regin uśmiechnął się. W zasadzie wygląda na to, że jednak można się jej nauczyć z książki. Tak, Sonea westchnęła. Podejrzewam, że Gildia wkrótce przegra swoją wojnę o czarną magię. A jeśli zdrajcy zwyciężą, to jeszcze trudniej będzie... Zamilkła, kiedy dostrzegła jadącą w ich kierunku dwójkę ludzi. Wyglądali znajomo i mieli na sobie stroje zdrajców. Patrzyli na nią i Regina. Wygląda na to, że jadą nam na spotkanie. Regin zmrużył oczy, patrząc pod słońce. I raczej nie są zaskoczeni naszym widokiem. Ktoś musiał im powiedzieć, że nie wróciliśmy do domu. Patrzyli na zbliżającą się dwójkę zdrajców. Mężczyzna i kobieta, zauważyła Sonea. Czyżby ona była magiem, a on źródłem mocy? Zastanawiała się. A może zdrajczynie przekazały mężczyznom wiedzę magiczną, żeby mogli walczyć? Jeźdźcy zatrzymali konie kilka kroków od nich i zablokowali drogę. Czarny magu Soneo, powiedziała kobieta. Mistrzu Reginie, jestem Saral, a to Temi. Królowa Savara pyta, dlaczego nie wróciliście do domu. Sonea zastanowiła się chwilę nad odpowiedzią. Spodziewała się takiego pytania, ale nie chciała sprawiać wrażenia, że wcześniej przygotowała sobie odpowiedź. Gildia ma obowiązek dopilnować, by jej członkowie byli bezpieczni poza granicami swojego kraju, odparła. Moim zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym uzdrowicielom. Kobieta popatrzyła gdzieś nieobecnym wzrokiem, po czym na powrót skupiła się na Sonei. Dopilnujemy, by żadnemu magowi nie stała się krzywda na terenie Sahaki. A zatem macie czas na patrolowanie dróg i macie tylu ludzi, że część zdrajców może strzec i eskortować magów, jednocześnie walcząc z Ashakimi? Wolałabym jednak, żebyście poświęcili się osiągnięciu swojego celu. Sonea zrobiła kilka kroków naprzód i podniosła wzrok na Saral, po czym zwróciła się do kobiety, która obserwowała ją przez pierścień na palcu zdrajczyni. Zwłaszcza, że jest z wami mój syn, dodała niższym i twardszym tonem. Naprawdę sądziliście, że wrócę do domu. Jeden mag, taki jak ja, nie stanowi przecież zagrożenia ani dla ciebie, ani dla twoich ludzi, królowo. Uśmiechnęła się. Bez względu na to, czy jest z wami Lorkin. Saral uniosła głowę, jej wzrok ponownie gdzieś odpłynął i nachmurzyła się. Opuściła głowę i popatrzyła z góry na Soneę. Możecie kontynuować podróż do Arvis, powiedziała. Pod warunkiem, że nie wejdziecie do miasta przed nami i nie staniecie po stronie Ashakich. Nie mogę zagwarantować wam bezpieczeństwa, jeśli wejdziecie nam w drogę, a jeśli ty lub twój kochanek przeważycie losy bitwy na naszą niekorzyść, zginiecie oboje. Sonea skinęła głową. Daję wam słowo, że będziemy przestrzegać tych warunków. Saral zacisnęła usta i opuściła ramiona. Temi i ja będziemy was eskortować, rzekła. Stojący obok niej Temi nieznacznie zaprotestował. Sonea ponownie skinęła głową. Dziękuję. Żeby uniknąć niezręcznych sytuacji, powinnam sprostować pewną rzecz. Co takiego? Saral zmrużyła oczy. Mistrz Regin nie jest moim kochankiem. Kobieta uniosła brwi w wyrazie niedowierzania. Nie odpowiedziała, tylko zawróciła konia w kierunku, z którego przyjechała. Temi zrobił to samo, uśmiechając się z pogardą, gdy zajął miejsce przy drugim boku Sonei. Regin zrobił krok naprzód i stanął obok niej. Przelotnie spojrzał jej w oczy. Zdrajcy plotkują tak samo jak wszyscy, mruknął z uśmiechem. Sonea wzruszyła ramionami i ruszyła naprzód. Takie plotki mogły być niebezpieczne. Jeśli wrogowie będą uważali ich za parę, mogą próbować skrzywdzić Regina, żeby ją szantażować. Z drugiej jednak strony dała do zrozumienia Savarze za pośrednictwem Saral, że gdyby zdrajcy chcieli ją szantażować, to mają przecież Lorkina. Mimo wszystko, Regin byłby lepszym celem, skoro Lorkinem opiekuje się Tywara, której uczucia Savarze nie są obojętne. Popatrzyła na Regina, on zaś odwzajemnił jej spojrzenie. Jeśli się niepokoił, to dobrze to ukrywał. Pytająco uniósł brwi, a jego usta drgnęły w lekkim, tajemniczym uśmiechu. Odwróciła wzrok. Każdy, kto na niego spojrzy, pomyśli, że rzeczywiście jesteśmy parą. Wróciła pamięcią do dni, które spędzili razem, odkąd wyjechali z Imardinu. Ulżyło jej, gdy się okazało, że potrafią się dogadać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie. Co w takim razie zauważali inni, skoro twierdzili, że łączy ich coś więcej? Niczego takiego nie robię, pomyślała. W takim razie to Regin? Najwidoczniej. Pokręciła głową. Nie, nie jest w tobie zakochany. Nie bądź śmieszna. A jeśli rzeczywiście się zakochał? Sięgnęła pamięcią wstecz. Próbowała sobie przypomnieć wszystkie jego słowa. Próbowała w myślach odtworzyć sposób, w jaki do niej mówił, w jaki zachowywał się w jej towarzystwie i w jaki na nią patrzył. Przypomniała sobie, jak już wcześniej zaczęła sobie zadawać te same pytania, kiedy podróżowali powozem po opuszczeniu fortu. Co takiego wtedy powiedział, że zaczęła się nad tym zastanawiać? Że od lat ją podziwia. Czyżby próbował powiedzieć mi coś więcej? Ponownie pokręciła głową. A może tylko mi się wydaje, bo zaczęłam się nad tym zastanawiać. Nie mogła go o to zapytać, bo usłyszeliby ich zdrajcy. Jeśli jednak będzie miała okazję porozmawiać z Reginem na osobności, na samą myśl o tym ścisnęło ją w gardle. Nie, nie mogę tego zrobić. A jeśli się mylę? Oboje czulibyśmy się niezręcznie. A może jeśli mam rację, to byłoby gorzej. Przynajmniej mam pewność, że ja nie jestem w nim zakochana. Ogarnęła ją fala sprzecznych myśli i uczuć. Musiała bardzo się postarać, żeby iść prosto i zachować opanowany wyraz twarzy. A potem te sprzeczne uczucia odeszły tak szybko, jak się pojawiły i ustąpiły miejsca zaskoczeniu i konsternacji. W porządku, jestem. Nie, mogłabym być. To co innego. Istnieje taka możliwość, ale tak nie jest. Na razie, pomyślała. Ale nie mogła wspomnieć o tym Reginowi ani słowem. A jeśli będzie próbował dać jej do zrozumienia, że coś do niej czuje, będzie musiała go zniechęcić. Nie chodzi o to, że mu nie wybaczyłam. Stał się kimś o niebo lepszym niż nowicjusz, którego tak nienawidziłam. Nie chodzi o to, że nie przebolałam jeszcze straty Akarina, a przynajmniej nie na tyle, żeby pokochać kogoś innego. Nie chodzi nawet o to, że naraziłoby to Regina na niebezpieczeństwo, gdyby ktoś chciał mnie szantażować. To dlatego, że... Poczuła ukłucie złości. Dlaczego jedyny mężczyzna, który okazał nią zainteresowanie, nie ma prawa tego robić? Choć przecież nie miała żadnego dowodu na to, że Regin jest nią zainteresowany. I dobrze, bo chociaż odszedł od żony, to przecież w świetle prawa nadal był żonaty.